Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, opolski poseł Porozumienia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, wybory 28 czerwca. Na 100% jesteśmy pewni, że tak będzie?
Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że mogłoby być inaczej. 28 czerwca jest terminem realnym i konstytucyjnie, i organizacyjnie.
28 czerwca, panie ministrze, to już za 27 dni. Mamy drugi dzień czerwca. Nie ma pan takiego poczucia, że pomału zbliżamy się do wariantu majowego, kiedy to na kilka czy kilkanaście dni przed wyborami jeszcze niewiele wiedzieliśmy o tym, jak te wybory będą przebiegać i w jaki sposób zostaną zorganizowane?
Nie, wiemy już wszystko. Wybory zostaną zorganizowane metodą tradycyjną z fakultatywną możliwością oddania głosu korespondencyjnie, czyli jeśli ktoś zechce, to po prostu będzie mógł za zgłoszeniem wcześniejszym otrzymać kartę korespondencyjnie. My i każdy z nas będzie mógł 28 czerwca wziąć udział w wyborach. Różnica jest fundamentalna, no taka, że mamy znacznie więcej czasu na ich przeprowadzenie niż mieliśmy ostatnio.
Nadal stoi pan na stanowisku, że to, że wybory nie odbyły się 10 maja, to wina opozycji, a dokładnie Senatu?
Nie, no po kolei, to panie rektorze. Ja staram się być rozsądnym politykiem, więc operujmy na faktach. Przede wszystkim wydarzyła się pandemia. No wszyscy zapominają o tym, traktujemy już pandemię jako coś oczywistego. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku Polski pandemia nałożyła się z końcówką wyborów prezydenckich i na tym polegał cały embaraz i całe wyzwanie o charakterze ustrojowym.
Czyli to, czyli to nie wina opozycji i Senatu, panie ministrze?
Zaraz do tego
ministrze.
Przejdę. Ale to nie chodzi o to, znaczy dla mnie jest jednoznaczne, kto jaką rolę odegrał w całości tej sytuacji. Natomiast konstruktywnie, propaństwowo mówiąc, no trzeba mówić, operować na faktach. Faktem była pandemia i to, że było powszechne oczekiwanie, żeby uwzględnić w procesie organizacji wyborów fakt, że mogą być one zagrożeniem ze względów epidemicznych, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak się pandemia potoczy. Ja przypominam, że mieliśmy do czynienia jeszcze niedawno z obrazkami zupełnie druzgocącymi dla opinii publicznej z Włoch, Hiszpanii czy Francji, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekraczała 700-800 osób dziennie, prawda? I my oczywiście robiliśmy wszystko jako rząd, żeby ten scenariusz nie wydarzył się w Polsce, ale nikt nie mógł przewidzieć tego, że akurat tak dobrze sobie z tym poradzimy, że nie mamy do czynienia z tego typu sytuacją w Polsce. I jednym słowem, wszyscy są mądrzy po szkodzie. Wtedy, kiedy się to decydowało, czyli na poziomie powiedzmy marca, wszyscy oczekiwali od rządu, że będą te wybory przeprowadzone w trybie no najlepiej korespondencyjnym. Natomiast, żeby to się udało wówczas, i tu jest wina opozycji, no potrzebna była sprawna praca i Sejmu, i Senatu. Sejm stanął na wysokości zadania, a Senat procedował ustawę 29 dni, czyli niemal 30 dni, które ma maksymalnie. Inni politycy opozycji nie ukrywali, że robią to tylko po to, żeby zostawić rządowi jak najmniej czasu na organizację wyborów.
Ja dlatego, no panie ministrze, o to zapytałam, bo w ostatnim wywiadzie prezes Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że nikt nie jest winien temu, że wybory 10 czy 23 maja się nie odbyły, że rozstrzygnęła pandemia. I wyraźnie powiedział, że opozycja no, nie jest temu winna. Wie, że takie interpretacje są popularne w obozie Zjednoczonej Prawicy, jednak cytuję, Senat miał prawo do tego, żeby procedować ustawę o głosowaniu korespondencyjnym przez 30 dni i nie złamał tym sposobem przepisów.
Nie, ale to jedno drugiemu nie przeczy. To znaczy, ja nie powiedziałem, że Senat złamał przepisy, dlatego że Senat wykorzystał w pełni 30 dni, które ma na procedowanie ustawy. Tylko ja już to kiedyś powiedziałem, nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest przyzwoite. To znaczy zgodność z prawem nie jest jedynym kryterium przyzwoitości. Panie redaktorze, cytuję, nie znam tej wypowiedzi prezesa Jarosława Gowina, że tutaj nie ma winy opozycji, no to pozwolę sobie jednak z tym nie zgodzić. Uważam, że każdy z nas parlamentarzystów ponosi odpowiedzialność za to, jakie są procedowane ustawy w Sejmie czy w Senacie. I jeżeli Senat wykorzystał w pełni te swoje 29-30 dni, no to ja nie poczytuję tego inaczej, jak tylko jako złośliwość, dlatego że proszę pamiętać, że ja pracowałem wcześniej jako wiceminister, teraz już jako parlamentarzysta, także z Senatem. I nie oczekuję, że oni to, że Senat przeprowadziłby to, przeprocedowałby to w 48 godzin, ale tydzień, dwa tygodnie to jest absolutnie wystarczający czas. Senat skorzystał z 30 dni i wystawił sam sobie świadectwo. To jest zgodne z prawem, ale to jest niezgodne z przyzwoitością, ale zostawmy to. Znaczy jest istotne to, że ten nowy termin wyborów prezydenckich jest terminem już realnym. A i na końcu, jeżeli mogę, panie redaktorze, jedno jeszcze zdanie, to ja bym proponował to per analogiam do sytuacji każdego z nas, obywatela, który idzie do urzędu i bardzo nam zależy na tym, żeby decyzja administracyjne, na przykład o urodzeniu dziecka, została wydana jak najszybciej. Pomijając to, że to powinno być od ręki w wielu miejscach, w wielu przypadkach ma, to urzędnik, załóżmy, że ma 14 albo 30 dni i w 100% wykorzystuje te 30 dni. Czy to jest zgodne z prawem? Tak. Czy z przyzwoitością? Nie.
Według badań opinii ponad 50% Polaków chce, żeby wybory prezydenckie odbyły się jak najszybciej. Zatem wydaje się, że ten 28 czerwca to jest także data, która jest oczekiwana również przez przynajmniej
dokładnie
większość
tak.
Polaków. Zatem zobaczymy, jaka będzie decyzja marszałek Sejmu. Panie ministrze, zostawiając kwestię wyborów prezydenckich, chciałam zapytać o transfery w ramach porozumienia, ponieważ ostatnio na Opolszczyźnie grupa samorządowców dołączyła do porozumienia. Od tej pory nie było okazji porozmawiać, więc chciałam zapytać, panie ministrze, czy będą kolejni, którzy w struktury porozumienia będą wstępować?
Wszyscy są mile widziani. Znaczy wszyscy, którzy spełniają kryteria przyzwoitości, pracowitości i kompetencji. Natomiast jeśli chodzi o tych...
Czy taki jest cel, panie ministrze? O to pytam. Czy chodzi o to, żeby wzmacniać struktury porozumienia właśnie?
No nie ma wątpliwości, że celem każdego lidera partii w regionie czy w kraju jest wzmacnianie własnego ugrupowania. I to się dzieje na Opolszczyźnie. Zgadzam się, że dość spektakularnie, bo jednak przyjęcie czterech burmistrzów naraz, czy wójtów jest ważnym wydarzeniem. I ja jestem z tego bardzo dumny. Natomiast jest to potwierdzenie oczywiste tego prosamorządowego kursu porozumienia, tego, że dla nas samorząd zawsze był ważnym punktem odniesienia i ważnym elementem składającym się na konstrukcję państwa polskiego. No i siłą rzeczy, przez to, że sam byłem samorządowcem, bardzo mocno to czuję. Ja zresztą zostałem wiceprezesem partii, nie będąc posłem, nie będąc wiceministrem, ale będąc przewodniczącym Rady Miasta Opola. To jest bardzo symptomatyczne, że już na samym początku, kiedy zakładaliśmy ugrupowanie, jeden z wiceprezesów nie był politykiem szczebla centralnego, tylko był samorządowcem i ten kurs chcemy utrzymać.
No, Jarosław Gowin ostatnio w rozmowie na naszej antenie powiedział, że porozumienie będzie bronić samorządów, mimo iż ma świadomość, że nie wszyscy partnerzy w ramach Zjednoczonej Prawicy są dokładnie takiego samego zdania i dokładnie taki sam obraz samorządów mają. Chodzi tutaj o centralizację czy też decentralizację państwa, więc rzeczywiście porozumienie mocno zamierza samorządów bronić?
Oczywiście, że będziemy bronić samorządów, natomiast tutaj wybór nie zawsze jest tak prosty. To nie jest wybór między centralizacją a decentralizacją. My musimy znaleźć sedno sprawy, a sedno sprawy brzmi tak. Samorządy są olbrzymią wartością na mapie Polski, stanowią o sile Rzeczypospolitej i w wielu przypadkach, na przykład w walce z pandemią, na tym pierwszym odcinku, na pierwszej linii frontu świetnie zdawały swój egzamin i bez samorządów byłoby nam ciężko skutecznie się mierzyć z tym wyzwaniem. Natomiast z drugiej strony wiemy, że też jest w samorządach wiele patologii. Co do tego nie ma wątpliwości. Każdy, kto mówi inaczej, uprawia propagandę. Obywatele są czasem, bywają niezadowoleni z tego, jak funkcjonują samorządy. Są samorządy gdzieś tam, gdzie występują zjawiska patologiczne i trzeba tutaj znaleźć złoty środek, który pozwalałby wzmacniać to, co najlepsze, a walczyć jednocześnie z tym, co jest złe. No i tym się będziemy kierować w naszej działalności.
Panie ministrze, to pozwoli pan, że jeszcze o jedną kwestię chciałam zapytać o nowe pana zadanie w resorcie obrony narodowej. Będzie pan pełnił nadzór merytoryczny nad pracą pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej, bo tu wielu wyobraźnia się już uruchomiła, więc proszę powiedzieć, czym właściwie będzie się pan w ramach tego zadania zajmować?
Nie, tym się będzie zajmował pełnomocnik, natomiast ministra, którym został pułkownik Marcin Górka.
Ale pan będzie pełnił nadzór merytoryczny nad właśnie pełnomocnikiem ministra obrony narodowej, tak?
Tak, dlatego, że jestem ministrem odpowiedzialnym za innowacje w Ministerstwie Obrony Narodowej i mi podlegają wszystkie komórki, które się tym zajmują. I owszem, kwestia przestrzeni kosmicznej jest kwestią rosnącą. W listopadzie ubiegłego roku NATO uznało przestrzeń kosmiczną za piątą domenę operacyjną, czyli domena operacyjna to jest ląd, to jest morze, to jest powietrze, to jest cyberprzestrzeń od niedawna i właśnie od listopada kosmos. I w związku z tym my, choć jakoś nie mamy wojsk obrony kosmosu, prawda, tak jak to jest w przypadku wojsk kosmicznych Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Francji, to jednak jesteśmy w ramach interoperacyjności, czyli w ramach współpracy z naszymi sojusznikami zobowiązani do wdrażania pewnych strategii, ale także wykorzystywania potencjału naszego przemysłu. Bo pamiętajmy, że nie wszystkim się może Polska kojarzy, czy polski przemysł, polska gospodarka z przestrzenią kosmiczną, ale my mamy cały szereg firm, szczególnie małych i średnich, które dostarczają komponenty podzespoły, półprodukty czy produkty do urządzeń, które wykorzystuje na przykład NASA. Więc warto stawiać na polski przemysł i warto wzmacniać kompetencje polskiej armii, jeśli chodzi o interoperacyjność z sojusznikiem.
No podobno polscy badacze od dawna apelują o to, aby mieli z kim rozmawiać w rządzie w tym temacie. To rozumiem, że teraz pan jest takim człowiekiem, tak?
To znaczy szeroko za politykę kosmiczną odpowiada Ministerstwo Rozwoju, politykę kosmiczną państwa. I zresztą ja za to odpowiadałem właśnie Ministerstwie Rozwoju, stąd nie jest to zaskoczenie, że zajmuję się tym.
A czyli kosmos już nie jest panu obcy, panie ministrze, tak?
Nie, ja nadzorowałem Polską Agencję Kosmiczną i prowadziłem ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast my zajmujemy się w Ministerstwie Obrony Narodowej zdolnościami polskich sił zbrojnych. I mnie o tyle interesuje kosmos, o ile służy zdolnościom operacyjnym polskich sił zbrojnych. I tu wspólnie z Ministerstwem Rozwoju jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Będziemy i współpracować ze światem nauki, światem biznesu. Natomiast cel jest bardzo prosty, żeby do roku 2023 roku na orbicie pojawiły się pierwsze satelity telekomunikacyjne, satelity obrazowe z flagą Polski.
I tym kosmicznym tematem kończymy w takim razie. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej Opolski, poseł Porozumienia, był telefonicznym gościem Radia Doksa. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.